Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio Andrea Kunowa i technik Übech. Serdecznie witamy w środę 18 maja. Porozumienie w Libanie, rozmowy izraelsko-syryjskie w Turcji, Litwa znosi weto na negocjacje Unii z Rosją, wybory w Gruzji, baskijska ETA bez głowy, Obama o krok od inwestytury, strajk francuskich rybaków. Oto garść ważniejszych tematów dziennika. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Anny Rzeczyckiej, Piotra Kamińskiego i Agnieszki Kumor oferuje Państwu w naszej dzisiejszej audycji program Radia Deutsche Welle o polsko-niemieckim podręczniku historii, aktualności europejskiej, dziś rybno-rolnicze zebrane przez Sylwię Gips, skądinąd także autorkę dzisiejszego magazynu literackiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, nowości muzyki klasycznej w improwizowanym stylu oraz kolejną lekcję języka francuskiego. 132 dolary za baryłkę ropy. Na nowojorskiej giełdzie padł kolejny historyczny rekord. Przyczyn niepohamowanej hossy jest wiele, niewykluczone jednak, że w tej kolejnej zwyżce mają też swój mały udział francuscy rybacy. Zablokowali oni bowiem nie tylko wiele portów, ale i szereg wielkich składów paliwa. Rybacy, którzy strajkują od ponad tygodnia, zdesperowani są właśnie podwojeniem się w ciągu roku cen paliwa. Rząd francuski podjął z nimi negocjacje. Powrócimy do tego obszernie w rozdziale europejskim. Coś wreszcie drgnęło na Bliskim Wschodzie, zarówno w Libanie, jak na linii Jerozolima-Damaszek. Władze Libanu, wspierane przez Zachód i Arabię Saudyjską oraz proirańska i prosyryjska opozycja, doszły do porozumienia po kilkudniowych trudnych negocjacjach w Doha, stolicy Kataru. Na mocy tego układu prezydent kraju ma zostać wreszcie wybrany w ciągu najbliższych 24 godzin. Najprawdopodobniej nastąpi to jednak dopiero w niedzielę. Prezydentem ma zostać Michel Sleiman, głównodowodzący sił zbrojnych. Zastąpi on na tym stanowisku prosyryjskiego Emila Lahouda, którego kadencja zakończyła się w listopadzie. Opozycja blokowała zaś wybór kandydata większości. Kryzys libański, otwarty konflikt między antysyryjską większością parlamentarną a stronnictwami przychylnymi Syrii i Iranowi trwa od wielu miesięcy. 7 maja organizacja Hezbollah wszczęła mini wojnę domową, która potrwała tydzień i kosztowała życie 65 osób. Władze ustąpiły ze wszystkiego. Na mocy porozumienia z Doha w centrum Bejrutu zniesiony został w środę sit-in opozycji, która poczęła zwijać namioty rozbite przed półtora rokiem. Zadowolenie z porozumienia wyraziła Syria. We Francji prezydent Nicolas Sarkozy oświadczył, iż jest ono sukcesem dla Libanu i Libańczyków i kładzie podwaliny pod prawdziwe pojednanie narodowe. Zdaniem specjalistów cytowanych przez AFP, układ winien rozładować napięcia, ale podstawowe kwestie, jak uzbrojenie Hezbollahów i coraz silniejsza polaryzacja na tle wyznaniowym, pozostawia na boku. Innymi słowy, zasadnicze przyczyny kryzysu, który doprowadził Liban na skraj wojny domowej, nie zostały usunięte, aczkolwiek zniesienie blokady instytucjonalnej jest bardzo dobrą nowiną. Izrael i Syria poinformowały ku ogólnemu zaskoczeniu, że prowadzą pośrednie rozmowy pokojowe pod auspicjami Turcji. W Ankarze wiadomość potwierdził turecki MSZ, zapewniając, że oba kraje postanowiły prowadzić rozmowy z determinacją i w sposób ciągły, by doprowadzić do globalnego pokoju. Podjęcie rozmów za pośrednictwem Turcji zadecydowane zostało jeszcze podczas spotkania premiera Olmerta z premierem Erdoganem w lutym 2007 roku. Teraz następuje tego urzeczywistnienie. Informowano w Jerozolimie. Ostatnie negocjacje między Izraelem a Syrią, prowadzone za pośrednictwem USA, miały miejsce w roku 2000 i załamały się z braku porozumienia co do ewakuacji wojsk izraelskich ze wzgórz Golan. Otóż wedle syryjskiego ministra spraw zagranicznych Walida Muallema, podczas rozpoczętej obecnie w Turcji rundy rokowań, Izrael zobowiązał się wycofać całkowicie swoje wojska z tego terytorium, zajętego po wojnie sześciodniowej w 1967 roku. Tu Paryż, Radio France International. Po 18 miesiącach blokady, najpierw przez Warszawę, protestującą przeciwko rosyjskiemu embargu na polskie mięso, a w ostatnim czasie przez Litwę, są szanse na rozpoczęcie negocjacji w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy Unii Europejskiej z Rosją. Wilno postanowiło w końcu znieść swoje weto. Anna Rzeczycka.
Informację podało słoweńskie przewodnictwo Unii, wyrażając satysfakcję, że nowe rokowania z Litwą, w których uczestniczyli litewski minister spraw zagranicznych Petras Wojciechunas i jego odpowiednicy z Francji i Niemiec Bernard Kouchner i Frank-Walter Steinmeier, zakończyły się sukcesem. Z zadowoleniem o osiągniętej umowie w sprawie mandatu negocjacyjnego wypowiadał się także rzecznik Litwy w Brukseli. Aby zaspokoić życzenia Wilna i skłonić je do zniesienia weta, ambasadorowie Unii Europejskiej uzgodnili ostatecznie brzmienie tekstów deklaracji, które mają być dołączone do mandatu. W pierwszej deklaracji Unia zobowiązuje się do uwzględnienia podczas negocjacji z Rosją tematu zamrożonych konfliktów w Gruzji i Mołdawii, do uważnego śledzenia sytuacji w obu tych krajach i do uczynienia wszystkiego, co będzie możliwe, by rozwiązać spory dotyczące prorosyjskich republik Abchazji i Osetii Południowej. W drugiej deklaracji, która do mandatu dołączona została już wcześniej, Komisja Europejska obiecuje, że będzie domagała się od Rosji wznowienia dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń do rafinerii w Morzejkach. Porozumienie osiągnięte dzisiaj w środę 21 maja ma zostać ostatecznie zatwierdzone w poniedziałek 26 maja przez ministrów 27 na spotkaniu w Brukseli. Unia ma nadzieję, że następnie negocjacje z Moskwą rozpoczną się bardzo szybko. Ich oficjalna inauguracja powinna nastąpić 26 i 27 czerwca na Syberii w czasie szczytu Unia Europejska-Rosja, w którym po raz pierwszy uczestniczyć będzie nowy rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner, który przybył tymczasem do Moskwy, by przekazać szefowi Kremla list od francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkoziego, powiedział, że Francja, która w drugim półroczu bieżącego roku obejmie prezydencję Unii, życzy sobie polepszenia stosunków z Rosją. Dmitrij Miedwiediew ma spotkać się z Nicolasem Sarkozim na marginesie szczytu G8 na początku lipca w Japonii, a następnie w listopadzie w czasie szczytu europejsko-rosyjskiego, który odbędzie się we Francji. Nowy premier Rosji Władimir Putin natomiast oczekiwał jest w przyszłym tygodniu w Paryżu.
A tu właśnie Paryż, RFI. Zeszłej nocy aresztowany został w Bordeaux przywódca paskijskiej organizacji terrorystycznej ETA Javier López Peña. Zawdzięcza to swojej partnerce życiowej, pani mecenas Jolandzie Molina, którą policja miała od dawna na oku. Pani Molina broniła terrorystów ETA we Francji, podczas gdy narzeczony organizował zamach na lotnisko w Madrycie w grudniu 2006 roku. Javier López Peña, pseudonim Thierry, odpowiedzialny jest za radykalizację stanowiska ETA i ostateczne zerwanie zawieszenia broni. Peña wpadł z trzema innymi działaczami w ramach szeroko zakrojonej operacji przeciwko terrorystom baskijskim, przeprowadzonej wczoraj późnym wieczorem w centrum Bordeaux przez policję francuską i hiszpańską Guardia Civil. Zdaniem mediów hiszpańskich to najdotkliwszy cios wymierzony baskijskim terrorystom od czasu aresztowania w 2004 roku, także na południowym zachodzie Francji, ówczesnego przywódcy ETA, Michela Albizu, zwanego Michelanza. Wedle dziennika Publico wpadka Thierry'ego stanowi kres aktualnego kierownictwa organizacji prowadzącej walkę zbrojną od 40 lat. Kosztowała ona życie 823 osoby. Po wtorkowym zwycięstwie w demokratycznych prawyborach w Oregonie Barack Obama jest przekonany, iż uczynił wielki krok do uzyskania inwestytury swojej partii. Hillary Clinton wygrała co prawda wyraźnie prawybory w Kentucky i upiera się, by walczyć do końca. Tym niemniej w obu stanach Obama uzyskał wystarczającą liczbę delegatów, aby zapewnić sobie większość absolutną na konwencji demokratów w sierpniu. W Oregonie wedle niepełnych jeszcze wyników Obama wygrał 58-42. W Kentucky pani Clinton wygrała 65-30. Rosną równolegle szanse senatora z Illinois na sukces w starciu z republikańskim kandydatem na prezydenta Johnem McCain. Najnowszy sondaż Reutersa z Ogby daje Obamie 8-punktową przewagę. W Gruzji odbywają się wybory do 150-osobowego jednoizbowego parlamentu. Po kontrowersyjnym ponownym wyborze na stanowisko prezydenta Michaila Saakaszwilego w styczniu tego roku są one z punktu widzenia Zachodu swego rodzaju demokratycznym testem dla kraju aspirującego do wejścia do NATO.
Gruzja, region wysoce strategiczny, zasobny w bogactwa naturalne i mający na swym terenie ważny ropociąg łączący Azję z Europą, liczy 4,5 miliona mieszkańców. Michał Saakaszwili, który kieruje krajem od 2003 roku, czyli od czasu rewolucji róż, Z otwarcia na Zachód uczynił priorytet swej polityki, składając kandydaturę Gruzji najpierw do Unii Europejskiej, a potem do NATO. W styczniu Saakaszwili ponownie wybrany został na prezydenta. Opozycja oskarżyła jednakże jego obóz o sfałszowanie wyborów. Tak się także dzieje tym razem. Szef koalicji opozycyjnej Levan Gaczyciladze zapowiedział na środę wieczór olbrzymią manifestację w Tbilisi i ogłoszenie prawdziwych wyników. Jak pisze agencja Reutera, na partię Saakaszwilego Zjednoczony Ruch Narodowy zamierza głosować 54% wyborców, na opozycję zaś 19%. Biura wyborcze będą czynne do godziny 20. Wybory w Gruzji odbywają się w momencie wzrostu napięcia na linii Moskwa-Tbilisi. Gruzja oskarża Rosję o wspieranie prorosyjskiego separatyzmu w Abchazji, republice pozostającej od lat 90. pod kontrolą władz w Tbilisi.
Tu Paryż RFI, w większym skrócie pozostałe doniesienia ze świata. W Chinach udało się w środę uratować kobietę, która spędziła pod gruzami 9 dni. Według ostatniego bilansu w wyniku trzęsienia ziemi zginęło ponad 41 tysięcy osób, a zaginionych jest blisko 33 tysiące. Rząd tybetański na wygnaniu wezwał swych zwolenników do zawieszenia demonstracji przed chińskimi ambasadami co najmniej do końca maja i zamiast tego do organizowania zbiórek pieniędzy na pomoc dla ofiar kataklizmu w Syczuanie. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon oświadczył po przybyciu do Bangkoku, że w Birmie, dokąd wybiera się w czwartek rano, przyjęty zostanie przez szefa junty wojskowej generalissimusa Tan Shwe. Szef niemieckiej dyplomacji powiedział zaś, że międzynarodowe naciski na reżim birmański zaczynają wreszcie przynosić owoce i junta gotowa jest od tej pory przyjąć pomoc z zagranicy dla ofiar cyklonu Nargis, który pochłonął blisko 134 tysiące istnień. W Szwecji policja przesłuchuje dwóch mężczyzn podejrzewanych o próbę dokonania sabotażu w siłowni atomowej Oskarshamn nad Bałtykiem. Jeden z nich, spawacz z tejże elektrowni, zatrzymany został podczas próby wniesienia na teren zakładów małej ilości silnego materiału wybuchowego. W zawalonym śmieciami Neapolu wysprzątano centrum na okoliczność pierwszego posiedzenia rządu pod przewodem Silvio Berlusconiego. Premier Włoch zapowiedział powołanie sekretarza stanu, który ma się zająć śmieciową apokalipsą. Przyjęto też projekt ustawy o zaostrzeniu walki z nielegalną imigracją. Przeciwko Berlusconiemu manifestowało w Neapolu tysiące osób. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotr Kamiński i Agnieszka Kumor.
Le Figaro zauważył narodziny polsko-niemieckiego podręcznika historii, który ma się ukazać w roku 2011. Za wzór posłużył tu analogiczny podręcznik francusko-niemiecki, którego drugi tom ukazał się w kwietniu, pisze gazeta. A szkic nowego projektu ujawniono w czasie ostatniego weekendu w Berlinie. Pierwszy tom obejmie okres od średniowiecza po wiek XVIII. Nieco bardziej drażliwą kwestię II wojny światowej odłożono na później. Podręcznik przeznaczony jest dla gimnazjalistów, uczniów w wieku od 13 do 15 roku życia. Pracuje nad nim pani Gesine Schwann z SPD, rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, odpowiedzialna w rządzie Angeli Merkel za stosunki polsko-francuskie. Sukces podręcznika francusko-niemieckiego jest zachęcający. Le Figaro przypomina jednak, że oba kraje wszczęły wysiłki, by zapanować nad wspólną przeszłością natychmiast po wojnie, podczas gdy PRL i NRD zachowywały we wszystkich kwestiach spornych narzucone z góry, czyli z Moskwy, grobowe milczenie. Jak ktoś powiedział mądrze, w komunizmie to przeszłość jest nieobliczalna. Dopiero upadek muru berlińskiego umożliwił powrót do rzeczywistości, a zarazem do historii. Stefan Breiding, rzecznik berlińskiego Ministerstwa Edukacji, podkreśla jednak, że Polacy są bardziej nieufni wobec zachodnich sąsiadów niż Niemcy wobec Polaków. Breiding przyznaje oczywiście, że to zrozumiałe, choć nie może pamiętać, w jakiej nienawiści do niemieckich odwetowców, oczywiście tylko zachodnich, wychowywał Polaków komunizm. Niemniej Le Figaro przypomina, że wyjątkowo wrogi wobec Niemiec poprzedni rząd Jarosława Kaczyńskiego zrobił wszystko, by stare rany rozdrapać. Pomogły mu w tym walnie rosyjsko-niemiecki projekt gazociągu pod Bałtykiem oraz projekt budowy ośrodka wypędzonych poświęconego wysiedlonym Niemcom. Dziennik podkreśla, że stosunki polsko-niemieckie normalizują się teraz, na co pozwoliło dojście do władzy Donalda Tuska i jego ekipy. W takim kontekście nowy podręcznik może odegrać istotną rolę, pozwalając wykształcić wizję przeszłości, która nie będzie obraźliwa dla żadnej ze stron. Wybór okresu objętego pierwszym tomem wynika z wymogów programu nauczania, odpowiadając zarazem stuleciom, kiedy to stosunki między obu krajami były względnie zrównoważone, w odróżnieniu od wieków XIX i XX, pisze Le Figaro. Konserwatywny dziennik poświęcił też dzisiaj ze starannie skrywaną satysfakcją wiele miejsca publikacji książki mera Paryża, socjalisty Bertranda Delanoë. Delanoë to główny rywal pani Ségolène Royal w wyścigu o przywództwo w partii socjalistycznej, co już wystarczy, by uczynić zeń człowieka niezwykle sympatycznego w oczach tej akurat gazety. Drugi powód do zadowolenia to liberalne credo, jakie wyznaje lokator paryskiego ratusza. Delanoë mówi w swej książce, iż w przeciwieństwie do prawicy jest liberałem. Sarkozizm, ten bonapartyzm złagodzony dezynwolturą, jest głęboko antyliberalny. Lewica powinna dumnie przejąć władanie nad słowem i pojęciem, jakie się za nim kryje. Trudno powiedzieć, ile jest Delanoë socjalisty i gdzie się dokładnie schował. Ciekawe jednak, jakie wrażenie zrobią na jego partyjnych towarzyszach takie deklaracje jak na przykład: liberalizm to doktryna wolności i sprawiedliwości w niedoskonałym społeczeństwie, a nie doktryna walki klas w imię egalitarnej doskonałości. Konkurencja i rywalizacja to nie są brzydkie słowa. Synteza umarła, nadszedł czas różnic i wyborów. Zobaczymy, co PS wybierze i komu to zrobi różnicę. Niedostatek różnic potępia natomiast na łamach Libération pani Marianne Condé, profesor prawa, której zdaniem rządowy projekt reformy konstytucyjnej zmienia niewiele. Szczególne niezadowolenie budzi w niej usunięcie z projektu wszelkiej wzmianki o raku republiki, jakim jest tolerowane we Francji kumulowanie mandatów z wyboru. W normalnych demokracjach można mieć jeden taki mandat. We Francji można ich mieć pełen bagażnik i odkładać sobie ten iłów na czarną godzinę. Jak przegrasz w parlamentarnych, zawsze jeszcze odbierzesz merostwo swojemu usłużnemu zastępcy. A jak i tam padniesz, to zawsze będzie można pojechać do Strasburga, gdzie twój fotel poselski świeci pustką albo wypełnia go tyłeczek pozoranta. Pani profesor uważa, że prezydent wytargował rozszerzenie swoich uprawnień w zamian za ograniczenie tego systemu. W rezultacie uprawnienia zostały, a ograniczenia z tekstu znikły, ponieważ nie ma takiego parlamentu, który sam sobie odrąbie nogę i rękę. Daleko nam do budowy wzorowej republiki, mówi na łamach Libération pani profesor. Tylko gruntowna przebudowa projektu pozwoli przywrócić równowagę naszym instytucjom. Ale na coś takiego liczyć nie można.
W popołudniowym wydaniu dziennika Le Monde na plan pierwszy wysuwają się dwie ogromne analizy na temat trzęsienia ziemi w Chinach i o skutkach cyklonu Nargis w Birmie. Te same poszarzałe ze zmęczenia twarze ludzi pozbawionych dachu nad głową, te same spuchnięte oczy opłakujące bliskich. Świadom swej niemożności ukrycia prawdy w erze internetu, reżim komunistyczny w Chinach postawił na jawność, pisze wysłannik specjalny w Syczuanie Bruno Philippe. Pisze on także o skandalu szkół, jaki wynikł przy okazji kataklizmu. Wiele z nich od dawna przeznaczonych było do remontu lub wręcz wymagały zamknięcia. Ale administracyjna powolność nieustannie odraczała termin. Często także słaba konstrukcja budynków spowodowana była szerzącą się korupcją lokalnych aparatczyków skumanych z przedsiębiorcami budowlanymi. Minister budownictwa Jiang Wei-xin zarządził śledztwo w tej sprawie, polecą pewnie głowy. 7000 szkół zburzonych zostało w wyniku trzęsienia ziemi, zginęły pod nimi tysiące uczniów. W Birmie dramat humanitarny rozgrywa się przy drzwiach zamkniętych, pisze wysłanniczka specjalna Le Monde w Rangunie, parafrazując tytuł słynnej sztuki Sartra. Niemożliwa do przejrzenia hunta obsesyjnie walczy o przetrwanie kosztem dziesiątków tysięcy ofiar i zaginionych. Trzeba było władcom Rangunu 2 tygodni, by przyznać, że przejście cyklonu Nargis spowodowało najcięższą w tym kraju katastrofę na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci.
delta rzeki Irrawaddy, birmański spichlerz ryżowy, z którego czerpie zapasy 57 milionów mieszkańców, nie istnieje. Junta nadal odmawia oszacowania strat. W latach 50. Birma była pierwszym w świecie eksporterem ryżu. Lata panowania reżimu wojskowego zdeklasowały ją do tego stopnia, że ledwie wystarcza go na wewnętrzne potrzeby kraju. Stopniowe ograniczanie terenów lasów mangrowych namorzynowych, występujących w ujściu wielkich rzek, wzmogło skutki cyklonu. Dobroczynne działanie tych równikowych lasów jest nie do przecenienia. Stanowią siedliska wielu zagrożonych gatunków, zatrzymują naniesiony przez rzeki materiał, powodując jego osadzanie. Chronią kontynenty przed erozyjnym działaniem mórz, działają niczym gigantyczne filtry, zatrzymując zanieczyszczenia spływające z lądów i chroniąc w ten sposób przybrzeżne rafy koralowe. Birma nie jest odizolowanym przykładem niszczenia lasów mangrowych. Proces ten postępuje w całej Azji. Zniszczono lasy, by rozwinąć uprawy ryżu i przybrzeżne hodowle krewetek albo w wyniku urbanizacji. Od kilku lat dają się słyszeć głosy bijące na alarm, ale nic jeszcze w tej dziedzinie nie przedsięwzięto.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Francuscy rybacy rozpoczęli we wtorek 20 maja skoordynowaną akcję protestacyjną przeciwko limitom połowowym obowiązującym w Unii Europejskiej i przeciwko gwałtownej zwyżce ceny oleju napędowego. W akcji bierze udział około 20 tysięcy rybaków, którzy manifestują, strajkują, a przede wszystkim blokują około 20 francuskich portów, uniemożliwiając transport morski. Najostrzejsze blokady mają miejsce wzdłuż wybrzeża Morza Północnego w Calais, Dunkierce, Saint-Malo, Boulogne i Dieppe, a także nad Atlantykiem w La Rochelle. Manifestanci zablokowali dostęp do wielkiego składu paliw w Fos-sur-Mer koło Marsylii. Około 400 osób zgromadziło się w Paryżu przed Ministerstwem Rolnictwa i Rybołówstwa, w którym trwały rozmowy między przedstawicielami rybaków a szefem resortu Michelem Barnierem. Czterech policjantów zostało rannych przez świetlne rakiety ostrzegawcze wystrzelone w ich kierunku. Minister Barnier zamierzał zaproponować francuskim rybakom 15-punktowy plan na rzecz trwałego i odpowiedzialnego rybołówstwa.
15 posunięć od wsparcia finansowego i badań naukowych w dziedzinie zasobów rybnych po wzmocnienie bezpieczeństwa i pomoc dla młodych rybaków, którzy zaczynają pracować.
A la sécurité des marins pêcheurs, au soutien aux jeunes pêcheurs qui s'installent.
W sumie 310 milionów euro rozłożonych na okres 3 lat, ale rolnictwo i rybołówstwo należą do polityki wspólnotowej, o której decydują Rada i Komisja Europejska. Michel Barnier wie, że ma niewielkie pole manewru.
Jednakże musimy oczywiście trzymać się ram Unii Europejskiej i uzyskać zgodę Komisji. Ufam, że proponowane przez nas narzędzia zostaną zaaprobowane przez Komisję Europejską.
Minister Barnier, który przez cały dzień był w kontakcie z prezydentem Sarkozym, sądzi, że odpowiedź Komisji Europejskiej nadejdzie za kilka dni. Rybacy manifestujący w terenie są nastrojeni mniej optymistycznie. Już w kwietniu wyczerpali kwoty połowowe dorsza przyznane Francji w 2008 roku. 230 ton na 200 statków. Rozmówca agencji France Presse Murat Kahul domaga się naruszenia przepisów europejskich, gdyż francuskie rybołówstwo tonie. Dominique Moreau jest przekonany, że trzeba ruszyć na Brukselę. Tak długo, jak długo nie wejdą do akcji wszystkie porty Europy, nie otrzymamy nic, gdyż o wszystkim decyduje Bruksela. Nastroje uspokoi być może zapowiedź doraźnej pomocy dla rybaków. Rzecznik rządu Luc Chatel poinformował deputowanych, że rybacy w potrzebie otrzymają łącznie 47 milionów euro w formie pomocy społecznej i mechanizmów regulujących. Wygląda na to, że wdrożenie tej decyzji nie wymaga aprobaty Komisji Europejskiej. Tymczasem w porcie La Rochelle do rybaków przyłączyło się kilkudziesięciu rolników, aby wyrazić im swą solidarność. Przyjechali traktorami, związkami słomy, bomby i oponami na ewentualną podpałkę. W zasadzie, jeśli wierzyć reakcji ministra Barniera, francuscy rolnicy nie mają powodów do niezadowolenia po ogłoszeniu 20 maja przez Komisję Europejską reformy wspólnej polityki rolnej.
Byliśmy bardzo zaniepokojeni na początku, dlatego że pierwsze propozycje komisji w listopadzie 2007 sprawiały wrażenie niezmiernie liberalnych, jak gdyby chciano pokawałkować niektóre narzędzia regulacji i stabilizacji rynku, narzędzia, które są nam potrzebne. Nie można traktować sprawy żywności wyłącznie za pomocą praw rynkowych albo lekceważąc problemy ekologiczne i sanitarne. Jestem zwolennikiem utrzymania w mocy reguł i narzędzi i to właśnie proponuje dziś Komisja Europejska.
Propozycje komisji będą przedmiotem negocjacji między krajami członkowskimi podczas trwania prezydencji francuskiej. Przewiduje się, że zostaną uchwalone w takim czy innym kształcie podczas grudniowego szczytu w Brukseli.
To Paryż RFI. W kwietniu w naszej audycji z cyklu Euranet prezentowaliśmy Państwu kolejny tom francusko-niemieckiego podręcznika historii, o którym wspominał też przed chwilą Piotr Kamiński w przeglądzie prasy. Było to spojrzenie od nas z Paryża. Dzisiaj proponujemy niemieckie spojrzenie na ten temat i audycję sekcji polskiej Deutsche Welle przygotowaną przez Barbarę Kellen.
Pomysł napisania dwujęzycznego podręcznika do historii podsunęli politykom uczniowie na spotkaniu francusko-niemieckiego parlamentu młodzieży z okazji 40. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego. Niemcom i Francuzom, których stawia się za wzór pojednania między zwaśnionymi narodami, udało się to więc dopiero w 60 lat po wojnie. Peter Geis, niemiecki wydawca, jeden z autorów podręcznika, nie podziela opinii, że ukazał się on dość późno.
Ten podręcznik jest wynikiem dojrzewającego kilkadziesięcioleci procesu komunikowania się między naszymi krajami. Naszym celem nie było wskazywanie możliwości porozumienia, lecz perspektywy współpracy. Ten podręcznik powstał, bo osiągnięto wysoki poziom porozumienia.
Praca w bilateralnej komisji podręcznikowej nie była dla Francuzów i Niemców nowum. Już w okresie międzywojennym rozpoczęto usuwanie z książek w obu krajach tego, co utrudniało i zatruwało porozumienie. Prace nad pierwszym tomem wspólnego podręcznika historii rozpoczęto świadomie od najbardziej płodnego okresu stosunków francusko-niemieckich związanych z integracją europejską. Dwa kolejne tomy poświęcone będą głównie trzem wojnom, które Francuzi i Niemcy prowadzili przeciwko sobie w sumie 70 lat. Peter Geis mówi, że od samego początku przyjęto zasadę pracy w tandemach.
Za każdy rozdział odpowiedzialny był francuski i niemiecki historyk. Jeden z nich pisał rozdział, drugi konsultował i uzupełniał informacjami. Treść podręcznika jest więc wynikiem bardzo bliskiej konfrontacji dwunarodowych perspektyw historycznych.
Generalnie celem było zredagowanie zwięzłych tekstów, dlatego mniej zastanawiano się nad tym, co do tekstu dodać, koncentrowano się bardziej na tym, co z niego usunąć. Kluczowe konflikty historii współczesnej Francuzi i Niemcy oceniają właściwie podobnie. Debaty na ten temat już zakończono. Różnice występują natomiast w ocenach pewnych zjawisk. Peter Geis przytacza przykład totalitaryzmu.
Nie mogliśmy sobie wyobrazić w tym podręczniku rozdziału, w którym trzy reżimy, takie jak faszyzm, nazizm i stalinizm, opisane byłyby obok siebie jako trzy oblicza tego samego fenomenu. Tak jest we francuskich podręcznikach. Dla Niemców hitlerowskie zbrodnie mają szczególny charakter. To sprawa wymagająca odrębnego rozdziału. Problem rozwiązaliśmy w ten sposób, że najpierw przedstawiamy ogólnie model totalitaryzmu, a następnie oddzielnie poszczególne warianty dyktatur.
Surowi Niemcy oceniają także komunizm, którego doświadczyli na własnej skórze. Francuzi natomiast surowiej niż Niemcy patrzą na powojenną rolę USA i ekspansywny charakter amerykańskiej kultury. Przy takich rozbieżnościach sięgano po metodę Regards-Croisé, podkreślając różnicę w ocenach zjawisk.
Najbardziej pomocna była nam przy pracy nad podręcznikiem zgodność w interpretacji kluczowych wydarzeń wspólnej historii, na przykład II wojny światowej. Na takiej bazie łatwiej jest zaakceptować różnice w ocenie innych drugorzędnych zagadnień. Nie trzeba wtedy stosować wybiegu, jakim jest harmonizacja ocen.
Największym problemem, z którym musieli zmierzyć się autorzy wspólnego francusko-niemieckiego podręcznika, było pogodzenie dwóch metod nauczania. W Niemczech akcent kładziony jest na samodzielną pracę z tekstami źródłowymi i samodzielne myślenie. We Francji, podobnie jak w Polsce, nauczenie pamięciowe z podręcznika. W praktyce okazuje się, że obie metody nauczania znakomicie się uzupełniają. Z tym problemem będą musieli się zmierzyć także autorzy planowanego polsko-niemieckiego podręcznika do historii. Peter Geis mówi, że w pracy nad takim podręcznikiem trzeba zaakceptować, że istnieją ciągle jeszcze różnice w narodowej recepcji i ocenie pewnych zjawisk.
Trzeba uszanować te różne punkty widzenia, jeśli nie przeczą one faktom. Po faktów musimy się trzymać. W takim bilateralnym przedsięwzięciu jest to możliwe. Nie powinno się dążyć do harmonizacji ocen.
Geis mówi, że rozmawiać trzeba najpierw o tym, co łączyło i co łączy dwa narody, o czym najczęściej się zapomina. Trzeba otwarcie też mówić o ranach odniesionych po obu stronach w przeszłości.
Każdy naród na swój sposób mówi o bólu narodowym i niestety inaczej go wartościuje. Dlatego niezmiernie ważne jest to, żeby z uwagą słuchać i nie próbować się wzajemnie przekonywać o czymś innym.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Sztuka improwizacji dzisiaj zwiędła. Dla kompozytorów dawnej ery był to ich chleb codzienny, tyleż źródło inspiracji, co sposób na epatowanie publiki obcującej z muzyką na żywo przy świecach i gwoli kaprysu, a nie wydanej na sąd wieczności i formalnej perfekcji. Bach, Mozart, Beethoven, Chopin podziwiani byli najprzód jako mistrzowie improwizacji, a w niejednym z ich arcydzieł doszukać się można łatwo improwizacyjnego rodowodu. Konserwatoria muzyczne zadbały od pół wieku o to, aby przykuć adept w sztuki do wyrytej w marmurze partytury. Wyrosły pokolenia niewolników, niezdolnych zagrać jednej spontanicznej nutki wykraczającej poza Pismo Święte. Nie ma praktycznie pianisty zdolnego zrzucić koncertowy frak i twórczo się wyluzować. Dlatego też fenomen Gabrieli Montero, Wenezuelki, która zdobyła trzecią nagrodę na konkursie szopenowskim w 1995 roku, lecz odkryta została dopiero przez Martę Archerich, kwokę pianistycznych talentów, zadziwia swą oryginalnością. Aby improwizować, trzeba najprzód wchłonąć i przetrawić wszystko. Muzyczna wiedza pozwala na wzięcie dystansu, cytowanie i granie z tradycją. Gabriela Montero najwyraźniej robi co chce. Improwizuje na koncertach na zadane jej tematy, oferuje podobne usługi w internecie, dziergając swobodnie na motywach zadanych jej przez internautów. Spróbujcie szczęścia na jej stronie www.gabrielamontero.com. Po nagrodzonej wielokroć płycie z improwizacjami na tematy bachowskie rozszerza teraz spektrum na płycie Gabriela Goes Baroque, maltretując Vivaldiego, Händla czy Scarlattiego. To był rzekomo Scarlatti, zaś tym, którym się zdaje, że spór roku Vivaldiego nie da się już nic wyssać, proponuję jeszcze fragment Lata przejrzanego przez tenże Gabriele Montero. Wiedza plus luz, oto recepta dla dzisiejszych muzyków, cierpiących tyleż na brak oświecenia, co i nas urzędu ściśniętą pupkę.
Radio du Monde.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Zaliczany jest do największych dramatopisarzy niemieckich. Jego życie było burzliwe i nieszczęśliwe. Wstąpił do wojska w 14 roku życia, brał udział w wyprawie reńskiej, potem zrzucił mundur, nieudane sprawy osobiste i kłopoty finansowe w związku z bankructwem planów wydawniczych i redakcyjnych, liczne podróże po Europie, żywiołowa nienawiść do Napoleona, więzienie we francuskiej twierdzy pod zarzutem szpiegostwa. Mając niewiele ponad 30 lat, poeta popełnił samobójstwo wraz ze swą brzydką i śmiertelnie chorą kochanką. Pisał o Heinrichu von Kleiście Stanisław Marczak-Oborski. W komedii francuskiej grana jest rzadko wystawiana sztuka Kleista, Penthesilea, tragedia miłości Achillesa i królowej Amazonek. Spektakl przygotował Jean Liermer, aktor i reżyser, który tym samym wprowadził sztukę do repertuaru. Liermer był asystentem takich twórców jak André Engel czy Claude Stratz przy sztukach Moliera, de Musseta i Marivaux. W Penthesilei chciał przybliżyć widzom rozgorączkowanie poety, jego język szalonej miłości i zniszczenia, jak pisze w programie swego spektaklu. Sam Kleist w jednym ze swych listów przyznaje, że w sztuce tej ukazał brud i jasność swej duszy. Ogromne zadanie dla przyszłego twórcy. Sztuka, jak powiedzieliśmy, opowiada historię tragicznej miłości antycznego bohatera spod Troi, Achillesa i królowej Amazonek Penthesilei. Od momentu, kiedy młoda królowa zobaczyła Herosa na polu bitwy, zakochuje się w nim bez pamięci. Starodawne prawo Amazonek każe, by stoczyła z nim bój i dopiero potem wybrała go sobie na kochanka. Ale Penthesilea zobaczyła go już wcześniej, dlatego obowiązek walczy w niej z nieujarzmioną czułością. Istnieje wiele różnych zakończeń mitu, Kleist wybiera tę, w której Penthesilea w szale nienawiści rozszarpuje Achillesa, po czym umiera powalona okropną świadomością. W Weimarze, gdzie miała miejsce prapremiera sztuki, wzbudziła ona przerażenie i podziw. Goethe nie bardzo wiedział, jak się odnieść do tego płomiennego dziwoląga poetyckiego, gdzie język zastępuje akcję, a opis, jak w antycznej tragedii, sieje większą panikę niż obraz. Potęga romantycznego uniesienia Kleista przerosła jego epokę. Jean Liermer prowadzi spektakl statycznie, co nie pozwala widzowi rozwinąć skrzydeł wyobraźni. Aktorów uziemiają brzydkie praktykable wymyślone bez polotu przez Filipa Misza. Dlatego tym większy podziw budzą ich wysiłki, by wynieść tę tragedię na wyżyny żywej sztuki i dać jej współczesne brzmienie. Najciekawiej wypadła Leonie Smaga w roli tytułowej Penthesilei, która stworzyła kreację wielopoziomową i błyskotliwą, kobiety rozdartej pomiędzy pragnieniem zwykłego uczucia a obawą przed utratą własnej wolności. Scena, w której przyjmuje Achillesa, znakomity ściszany Eric Ruff, jako kochanka i pokonanego, a potem uświadamia sobie własną pomyłkę i przeobraża się w rozsierdzoną bestię żądną krwi, godna jest teatralnego Moliera. Penthesilea Kleista w reżyserii Jeana Liermera wgrana jest w sali Richelieu komedii francuskiej.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Alain Besançon stał się znany w latach 60. XX wieku jako historyk i sowietolog, jeden z pierwszych we Francji, którzy w owym okresie zdobyli się na krytykę ojczyzny komunizmu, czyli Związku Radzieckiego, by przypomnieć tę zamierzchłą przeszłość. Dziś odkrywamy Besançona, powieściopisarza. Alain Besançon na pewno czytał traktat Jean-Jacques Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu. I książeczkę Erycha Kästnera, znaną niektórym z dzieciństwa pod tytułem Emil i detektywi. Przypuszczam, że gdyby ich nie czytał, nie zatytułowałby swojej pierwszej powieści Emil i kłamcy, Emil et le menteur. Emil mógłby również nazywać się Candide. Opowiada bowiem o swych przygodach wśród oszustów, morderców i szpiegów, tonem bohatera powiastki Voltaire'a, naiwnym, prostodusznym i szczerym, dlatego go właśnie zwerbowano. Tak jak Candide, Emile Fusillon oprowadza nas po świecie. Jako szef fikcyjnej firmy 49 Suffren, któremu płacą za podpis, ma odnaleźć sumę 75 milionów dolarów, którą ktoś pod jego nazwiskiem zdefraudował. Jedzie najpierw do Luksemburga, potem do Miami, na wyspy Bahama i w końcu do Moskwy, gdzie uda mu się rozsupłać nić podwójnej afery. Intryga przypomina matrioszkę, której zewnętrzną powłoką są oszustwa walutowe francuskiej firmy, a wewnętrzną kradzież zysków z tych oszustw przez rosyjską siatkę szpiegowską. Emil dopiero na końcu zrozumie, że był w rękach manipulatorów i drogo za to zapłaci. W Moskwie o mało nie zginie z rąk skinów, w Paryżu odsiedzi karę więzienia. Koniec jest jednak optymistyczny. Wyleczony z zachłanności, Emil zadowoli się prowincjonalnym życiem z dziewczyną pulchną jak młody hipopotam, z którą prowadzi salę bilardową. Słowem, jak kandyd uprawia własny ogródek, robiąc to, co lubi naprawdę. Kłamcy Alaina Besançona jest powieścią edukacyjną, szpiegowską i przygodową, a nade wszystko satyryczną. Dostaje się każdemu, no może za wyjątkiem Maszy, językoznawcy, która dorabia jako tłumaczka Emila. Z jej skąpych wypowiedzi wyłania się obraz Rosji Putina, w której naukowcy klepią biedę, korupcja kwitnie, wracają stare dobre obyczaje, jak pisanie raportów do bezpieki na temat cudzoziemca. Masza uosabia rezygnację, w której Miłosz widział naturę Rosjan. Zapytana przez Emila, co myśli o pisaniu tych raportów do FSB, odpowiada: taki jest nasz kraj. Ale przedsiębiorcy, maklerzy, szpiedzy i francuscy dyplomaci wygłaszają teksty przerysowane akurat na tyle, by były śmieszne, chociaż są jednocześnie przerażające. Oto kwestia na temat Rosji niejakiego Thierry de Jeancourta z ambasady Francji w Moskwie.
Ten wielki kraj przeżywa zasadnicze zmiany, zmierza ku demokracji. Niezbyt szybko, to prawda, ale w swoim własnym tempie, którego nie należy przyspieszać. Trzeba także unikać działań, które mogą mu się nie spodobać, gdyż ich efekty mogą być tylko negatywne.
A oto wypowiedź francuskiego przedsiębiorcy zaprzyjaźnionego z pracownikiem ambasady Rosji w Paryżu, którego nazywa Wasią.
Pokazaliśmy mu nasze laboratoria, daliśmy mu obszerną dokumentację. Wasia zapewnił nas, że rosyjskie laboratoria w pełni dorównują naszym. Myśli tylko, że ta dokumentacja pozwoli Rosjanom ocenić nasz poziom w porównaniu z ich poziomem.
Ten sam naiwny przedsiębiorca wykazuje jednak cyniczny spryt w stosunkach handlowych z Rosją.
Kofas jest firmą publiczną, która funkcjonuje jak firma ubezpieczeniowa. W razie niewypłacalności ze strony Rosji, co przyznać trzeba ma miejsce prawie zawsze, Kofas wypłaca za nią należną sumę. Wykonawcami transakcji są w sumie francuscy i europejscy podatnicy.
Narrator powieści nie wdaje się w komentarze przerastających go spraw, skupiając się na tym, co obchodzi go naprawdę – pieniądzach i kobietach. Za to czytelnik bawi się znakomicie w galerii karykatur i stereotypów, jaką jest powieść Alena Bezansona Emil i kłamcy. Bawi się pod warunkiem, że zapomni o podobieństwach do rzeczywistości, które, jak wiemy z ostrzeżeń na ekranach kin, są zupełnie przypadkowe.
Écoutez-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas en un instant. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. Pas pour tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais ne pense qu'à ses amants. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes. Solaire à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Qui est ce camarade? Je parle le seul, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et le voilà. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes.
La radio du monde. L'affaire du coffret. 15e.
był zdolny dokonać kradzieży z miłości? Zacząłem prawie w to wierzyć. Idę do baru. Muszę to przemyśleć. O, ile dzisiaj ludzi. A moje miejsce zajęte. Trudno.
Bonsoir, Luca.
Bonsoir, madame.
Alors, qu'est-ce que vous prenez?
Une bière, s'il vous plaît.
Jojo, tu me fais un demi pour monsieur, s'il te plaît?
Powiedziała do mnie po imieniu. Ciekawe, skąd je zna. Okej, po pierwsze. Wpadłem w jakąś ciemną historię. Jedyny ślad po Nadii, no, to pocztówka bez adresu. I łączy nas jakiś sekret. Sekret dotyczący skradzionej szkatułki.
Et voilà le demi. 1,60€, s'il vous plaît.
60. Oui. Voilà.
1,20€, 40 et 60. Merci.
Dalej. Po drugie, daty.
Vendredi 8 novembre, Champagne.
8 listopada, konferencja prasowa Nadii i po niej koktajl w Hotel des Arts.
Samedi 9 novembre, le journal télévisé.
9 listopada, Nadia nagrywa dziennik telewizyjny, w którym mowa o kradzieży, a więc dokonano jej 8 wieczorem. Po trzecie, wszyscy myślą, że jestem złodziejem. Łącznie z Nadią, która przysłała mi dwuznaczną kartkę. Policja też mnie podejrzewa. Qu'est-ce que vous faites? Co ja robię? Próbuję to wszystko zrozumieć. Ale nie wiem, gdzie jest Nadia. A Jean-Pierre nie dopuszcza mnie do jej przyjaciela, Etienne Favre.
Eh bien, il n'est pas là pour toi.
I na dodatek prześladują mnie dziennikarze.
Eh, c'est lui!
Oui, le coffret. Oui, allez, hein.
Oui, le coffret.
Pour la photo.
Alors, mon petit, vous faites la tête?
Ma tête?
Oui, ben, vous avez un problème.
Ah, oui, ça ne va pas. La police, les journalistes.
Oh, je vous comprends. Regardez, la photo, c'est vous?
Moje zdjęcie. W gazecie? Mais non, je ne suis pas voleur.
Allez, je vous offre un verre.
Oh, merci, madame.
Je m'appelle Marie-Ange, mon petit.
Ale wpadłem. Tylko Marie-Ange mi ufa.
O, je vous comprends. Regardez la photo, c'est vous.
Do roboty. Muszę rozwikłać tę zagadkę, zanim Jean-Pierre mnie załatwi. A komisarz zapuszkuje.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer.
au docteur non conventionné. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Tatouer des machins qui me font comme une bande dessinée sur la peau. J'ai écrit ton nom avec des clous dorés, un par un planté dans le cuir de mon blouson. Dans le dos. Et la seule gonzesse que je peux tenir dans mes bras, sans démettre une épaule, sans plier sous ton poids. Tu pèses moins lourd qu'un moineau qui mange pas. Déploie jamais tes ailes, Lolita t'envole pas. Avec tes miches de rat, qu'on dirait des noisettes, et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat. Tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand t'iras à l'école, si jamais t'y vas. Thank you.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.